Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest dziś wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
Dzień dobry.
Polska 2050 RP, czy może raczej Polska 1025 RP po tym, jak się podzieliliście?
No nie, 1025 nie. Przecież wiemy, że to nie jest podział na połowę tej liczby, tylko podział samego klubu. Przypominam, że struktury w 90% zostały przy Polsce 2050. W naszym regionie z powodu tego podziału odeszła tylko jedna osoba. Nadal działa w województwie 5 kół. Radzimy sobie, walczymy, nie poddajemy się.
I pan jednym z ważniejszych liderów tej partii. Stał pan ostatnio ramię w ramię z przewodniczącą.
To jest ocena pana redaktora. Tak, jestem wiceprzewodniczącym Polski 2050. Współpracuję z Katarzyną Połczyńską na Łęcz wiele lat. Od razu na samym początku uważałem, że ma największe szanse, żeby poprowadzić Polskę 2050 do następnych wyborów. Uważam, że ma największe szanse, że jest taką naturalną i mocną liderką. I okazało się, że miałem rację i wspólnie przepracowaliśmy to i dostałem taką propozycję, chętnie się zgodziłem.
A dlaczego nie jest pan przewodniczącym struktur w regionie?
No dlatego, że u nas jest statut tak skonstruowany, że ja byłem przewodniczącym regionu, jest tak skonstruowany, że nie można pełnić funkcji i szefa regionu jednocześnie będąc wiceprzewodniczącym partii. To jest jedyny powód.
Ja,
musiałem zrezygnować po prostu z tej funkcji.
To przejdźmy do tematów bieżących. Zatankował pan do pełna, na full, na wszelki wypadek, póki ceny niższe, zamrożone?
Nie zatankowałem. Jak skończy mi się paliwo, zatankuję. Zwykle nie ulegam takim emocjom, ale uważam, że dobrze, że zapanowaliśmy nad tymi cenami. Chcę tylko zwrócić uwagę, że bo jest taki sporo zarzutów, że to jest centralne sterowanie, że wracamy do starych czasów. Chcę powiedzieć, że to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, że dotyczy krótkiego, mam nadzieję, okresu takiej regulacji, która chroni obywateli. Więc nie jest to żadna zmiana systemu gospodarowania w Polsce, tylko odpowiedź na poważny, światowy kryzys paliw.
Czyli nie powrót komuny.
No pewnie, że nie. Zupełnie to nie pasuje. Chodzi o to, żeby była stała dostępność paliwa i żeby była w bardziej akceptowalnej cenie. I tak jest wyższa niż wcześniej, ale no umówmy się, 20% złóż ropy jest zablokowanych w ciśnienie Ormus.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Szałabawka mówił wczoraj w krawacie, za późno. Fajnie, ale za późno.
To znaczy, pamiętajmy, że w sytuacjach kryzysowych oczywiście trzeba najpierw szybko zdiagnozować, ale to nie jest łapanie pcheł. Naprawdę sytuacja nie była jasna i klarowna. Chwilę to zawsze musi potrwać, żeby zrobić to odpowiednio dobrze, żeby to przeliczyć, żeby też odnieść się do jakiejś sytuacji rynkowej. Zwróćmy uwagę, że te ceny się ustabilizowały za około $100 za baryłkę i to jest dobry moment, kiedy widać, że to się stabilizuje, to jest dobry moment, żeby teraz reagować. Ja uważam, że just in time, że to jest dobrze zrobione.
Bezpieczeństwo obywateli, tutaj pytanie, bo dużo się mówi o cyberatakach, a ostatnio w Szczecinie mówi się o tyle więcej, że właśnie szpital wojewódzki stał się ofiarą takiego ataku. Tam jeszcze się nie pozbierali tak naprawdę. Jak to wygląda teraz? ABW pracuje, pilnuje, to czy trzeba zapłacić ten haracz?
Nie, absolutnie nic. Państwo polskie nie będzie płacić nigdy żadnych okupów ani haraczy. Chcę tylko powiedzieć, że to oczywiście to nie jest szpital, nie podlega wojewodzie, to jest szpital marszałkowski, ale niezależnie od tego, co się wydarzyło, wydarzyło się to w województwie zachodniopomorskim, był na ten temat specjalny sztab antykryzysowy. Jako wojewoda wystąpiłem do Wojsk Obrony Terytorialnej o fachowców, którzy z Warszawy przyjechali i wspierają ten proces, bo dzisiaj trzeba, poza tym, że trzeba ten jakby wyjaśnić, co się wydarzyło z tym atakiem, nad tym pracują służby i te działania trwają, to również trzeba przywrócić ten system do działania. Ja skonstruowałem tutaj kilkunastoosobowy zespół, z czego 11 osób to są specjaliści z WOT-u oraz informatycy z różnych instytucji i wspieramy szpital, żeby jak najszybciej, przede wszystkim w tych miejscach, gdzie jest diagnostyka, gdzie jest przyjmowanie pacjentów, szybko uruchomić ten system, ale to niestety trochę potrwa, bo trzeba tam wszystko w zasadzie zrobić od nowa, postawić te systemy od zera.
Czyli ani grosza. nie zapłacicie haraczu.
Nie, no jako... to absolutnie nie, w ogóle nie ma takiej możliwości.
A proszę powiedzieć, to jest też taka czerwona lampka, robicie, sprawdzam w innych miejscach, w innych instytucjach?
To jest, to jest oczywiście taka wojna, która jest prowadzona cały czas w ciszy komputerów, informatyków. My mamy specjalne systemy, powiem szczerze, że w ostatnich kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach te skaningi, te ataki, próby przełamania systemów są bardzo, bardzo nasilone. Widać tutaj taki element wojenny i nie mamy się co oszukiwać. Jest to próba sabotowania, próba wywrócenia takiego bezpieczeństwa też informatycznego. My sobie tutaj dajemy radę, odpieramy te ataki, ale cały czas się szkolimy i jest specjalna procedura na to, jak się cokolwiek dzieje, wszystkie służby są informowane, wszystkie służby pracują. Tutaj mogę też powiedzieć, że to jest praca 24 godziny na dobę.
Drawiński Park Narodowy poszerzony o Dolinę Dolnej Odry. To jest sukces czy porażka tak naprawdę w momencie odpowiedzi na weto prezydenta?
To jest oczywiście porażka pana prezydenta. Uważam i nie zmieniłem zdania, że jest to przemocowa decyzja pana prezydenta, który wbrew głosowaniom poszczególnych radnych i rad, które przegłosowały to pozytywnie w tych miejscach, odmówił tego, czego chcą mieszkańcy i radni. Uważam to za wielki błąd. Mi się wydaje, że również to jest też troszkę porażka szefa kancelarii, który zna to miejsce, który...
Zbigniew Bogucki,
tak? Były wojewoda, który...
No, on szeptał do ucha chyba prezydentowi, nie podpisuj.
Bardzo mi przykro, dlatego, że on niezależnie od oceny teraz politycznych jego działań, to wcześniej, kiedy był wojewodą, trzeba powiedzieć, że przy śnięciu ryb udało się również przy jego działaniach uratować Dolinę Dolnej Odry tak, żeby tam nie napłynęły te wszystkie święte ryby. A teraz jakby zapomniał, skąd jest, gdzie mieszka i naprawdę nie rozumiał, że to jest miejsce bardzo istotne. I to jest porażka właśnie moim zdaniem pana prezydenta, nie nasza. My po prostu uważamy i uznajemy, że tą ochronę przyrody, szczególnie czynną, tą aktywną, czyli pogłębienia tych kanałów, zmiany czy remont tych urządzeń hydrotechnicznych, które tam są, które ratują, powinni ratować na przykład Gryfino przed zalaniem, że trzeba tam zacząć inwestować w tą ochronę. Przez 30 lat się nie udało, ponieważ Park Krajobrazowy jest zbyt małą instytucją, żeby zdobyć takie finansowanie. Natomiast parki narodowe stają bez kolejki po pieniądze unijne. Mm-hmm. Jeżeli tylko spełnią odpowiednie parametry, to takie 150 milionów na aktywną ochronę nie byłoby żadnym problemem. I to jest porażka. A ja z kolei uważam, że lepiej robić coś niż nic i te dwie gminy, czyli niespełna te 2000 hektarów, będą moim zdaniem początkiem przyszłego parku.
Bo to nie jest wasze ostatnie słowo w tym temacie.
Na pewno nie. Trwają teraz prace. Jak wiemy, jedno głosowanie odbyło się już w Szczecinie. Niedługo odbędzie się 31 głosowanie. Dzisiaj się odbywa. Wczoraj się odbyło. Głosowanie w Kołbaskowie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie również głosowanie w Sejmiku i będzie też głosowanie w powiecie polickim. Jeżeli to się wydarzy, a mam nadzieję, że tak się stanie, będziemy mieli jakby zaczątek, oczywiście teraz to będzie filia parku, ale będzie to zaczątek, mam nadzieję, przyszłego parku Doliny Dolnej Odry.
A skoro pan wojewoda zaczął, to dopytam, jak pan ocenia działalność polityczną byłego wojewody, a obecnego szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego?
To znaczy, no, w tym aspekcie, którym powiedziałem, kiedy była kryzysowa, kiedy starali się jakoś...
Mówię aktualnej działalności. Poradzić.
No aktualnie wydaje mi się to bardzo, bardzo takie agresywne, bardzo mocne, no ale to każdy ma prawo w polityce wybierać taką drogę, jak chce. Rozumiem, że taką twarz ma mieć ta prezydentura i ta kancelaria. No wszystko, co robi prezydent czy szef kancelarii, no biorą na siebie polityczne. Ja nie jestem przemocowcem i uważam, że tak częste wetowanie ustaw szkodzi, szczególnie takim, gdzie obywatele są za.
Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera to zapowiedź polexitu?
Po pierwsze, ja uważam, że poseł Czarnek nigdy nie będzie premierem. Uważam, że został wystawiony tylko po to, żeby dalej polaryzować społeczeństwo. Uważam, że jest takim zającem, którego wszyscy muszą gonić właśnie w takich hasłach, które są blisko gdzieś polexitu. Uważam, że będzie dokładnie tak samo jak z tak zwanym technicznym premierem
Marcinkiewiczem.
Glińskim. Który nigdy nigdy nie został premierem i tu będzie tak samo. Moim zdaniem,
premier tabletu, tak?
Moim zdaniem prawica nie wygra wyborów przyszłych i będzie ta część obecnej koalicji rządzić, ale uważam, że gdyby, że to jest niepoważne wystawianie kandydata na premiera półtora roku wcześniej. To wyborcy decydują oraz obecna sytuacja i ktoś, kto wygrał wybory.
To jeszcze zostańmy nad rzeką. Od razu osobowością prawną. Tutaj Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, do niego wracam. Wyśmiewał się, że jak przyjdzie mu do głowy, żeby wziąć ślub z Odrą, a w swojej głowie urodzi się odpowiedź tak, to co się wtedy wydarzy, czy będzie mógł wziąć ślub z Odrą?
No, dziwię się, bo ostatnio słyszałem, że małżeństwo to jest małżeństwo kobiety i mężczyzny. Widzę, że Szałabawka zmienia swoje poglądy. Cieszę się, że jest taki progresywny. Mówiąc oczywiście jakoś rozsądnie na ten temat, to jest bardzo ciekawy projekt. My przyłączyliśmy się do pracy w tym projekcie. Ten projekt jest projektem obywatelskim, więc on ma tam kilka rzeczy, które wymagają takiej pracy legislacyjnej. Trwają te prace. Tutaj nie chodzi o to, żeby, bo to są doświadczenia światowe. W kilku krajach wprowadzono taką zasadę, żeby łatwiej było chronić te zasoby. To znaczy, żeby ktoś mógł w imieniu oczywiście państwa, ale też konkretnego rzeki czy konkretnego jakiegoś przyrodniczo ważnego miejsca móc jakby walczyć. No właśnie taka sytuacja dotycząca tych śnięcia ryb. I wtedy było w zasadzie, są służby, które to wykonywały, ale tak naprawdę trudno jakby nie ma jakby prawnego sposobu wyegzekwowania tego, kto dokonał tych spustoszeń. Mhm. To jest ciekawy, oryginalny projekt. Trwa legislacja tego projektu. Jeżeli on pomógłby w określeniu, co wolno robić wobec rzeki, czego nie wolno, określiłby takie zasady pewnego rozliczania osób, które, czy firm, które zatruwają rzekę, to ja bym tego nie skreślał. Poczekajmy, aż będzie gotowy projekt.
A to jest kolejna rzecz, którą musi podpisać pan prezydent?
No, jeżeli to będzie ustawa, to tak, ale sama, poczekajmy, ja też nie lubię uprzedzać, pan prezydent, to jest jego prerogatywa, ma prawo podpisywać, nie podpisywać, poczekajmy, szkoda, bo można było to zrobić w taki bardziej tradycyjny sposób i pozwolić na powołanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, gdzie ta ochrona byłaby już dużo, dużo skuteczniejsza i byłaby aktywna, moglibyśmy tam już inwestować.
Jako Polska 2050 szykujecie ustawę antypoleksitową. Na czym ma to polegać i dlaczego?
No, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Chcę państwu uświadomić, że dzisiaj, żeby Polska miała wystąpić z Unii Europejskiej, wystarczy jedno głosowanie w Sejmie, większością głosów i podpis prezydenta. To jest wszystko, co trzeba, żeby wystąpić z Unii Europejskiej. Dlatego rok temu złożyliśmy już ustawę, ponad rok temu, taką, która reguluje tą sytuację. To znaczy uważamy, że jeżeli wstąpienie do Unii Europejskiej następowało przy użyciu referendum, to również wyjście musi być w tej samej formule. To znaczy ta ustawa zablokowałaby sposób wyjścia bez referendum. Jeżeli większość Polaków tak by się wypowiedziała, to byłoby możliwe. Ale nie może być tak, że tylko posłowie decydują i to zwykła, czy tam kwalifikowana większość o tym decyduje. Tak,
ale jest się czym martwić?
No tak. Ja uważam, że jest się czymś martwić, ponieważ niestety między innymi Czarnek, który jest tą osobą, która teraz promuje przyszłą politykę, no w swoich wypowiedziach zbliża się do wypowiedzi Brauna. No widać, że to jest wyraźny skręt w antyeuropejskość. Wszystko źle. Sejf źle. Jakieś wspólne działania dotyczące obronności źle. Wspólne kredyty źle, wspólna gospodarka rolna źle. No to w takim razie, jeżeli ktoś mówi źle, 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 a tyle lat rządził i nic nie zmienił w tej Europie, no to niestety, ja się spodziewam, że jest taka próba, żeby nas wyprowadzić z tej Europy.
A myśli pan, że ktoś się będzie waszym zdaniem interesował w kontekście tych bardzo niskich słupków poparcia w sondażach? Niespełna 2%.
Uspokajam wszystkich. Oczywiście powtarzam to za każdym razem. Raz są lepsze, raz gorsze czasy. Przypominam, że już mieliśmy istnieć przed wyborami prezydenckimi, wcześniej nie mieliśmy przetrwać jako partia do wyboru przez kilka lat, kiedy nie byliśmy w życiu politycznym. Mamy te 2%, to nie jest dużo, ale tu nie najważniejsi są politycy, komentatorzy, tu są ważni wyborcy. Jest nowy przewodniczący, złożyliśmy kilka bardzo fajnych, konkretnych rzeczy. Na przykład zwolnienie od pierwszego dnia dla kobiet w ciąży, że nie płaci pracodawca, tylko płaci płaci bezpośrednio ZUS. Jeżeli chcemy poważnie traktować macierzyństwo, to kobiety muszą mieć pewność, że nie będą się bały iść do pracodawcy i powiedzieć, że są w ciąży. A teraz się boją, ponieważ pracodawca musi płacić za ich zwolnienie. Nie, tak nie będzie. Według naszej propozycji jest tak, że kobieta od pierwszego dnia, będąc na zwolnieniu, otrzymuje pieniądze z ZUS-u, a nie od pracodawcy. Złożyliśmy projekt, żeby zakazać całkowicie reklam alkoholu. No naprawdę, już cały czas nie radzimy sobie z tym problemem. Widzimy, że ludzie cały czas sięgają po alkohol, a tą kroplą goryczy, która została przelana, to była reklama piwa, którą reklamuje Mikołaj. No to, to już moim zdaniem wystarczyło. Jest tak samo sprawy dotyczące wynajmu krótkoterminowego. No, wszyscy tak mówią, no to jest ograniczenie działalności gospodarczej, ograniczenie wolnego rynku. No to ja pytam tych osób, które mają takie lokale obok siebie, a przypominam, są współwłaścicielami całej kamienicy. Jeżeli jesteśmy wszyscy współwłaścicielami, mamy prawo współdecydować o tym, co się dzieje w danym budynku. Te osoby, które mają obok siebie krótkoterminowy wynajem, wiem, co mówią, bo dzwonią do nas.
Panie wojewodo, coraz głośniej mówi się o tym, że pani Cieńkowska może stracić stanowisko. Będzie pan nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego?
To są plotki. Ucinam te plotki. Nie, nie będę ministrem. Informuję, że zmiany czy w ministerstwie, czy utrata ministra, czy jakiekolwiek roszady są elementem umowy koalicyjnej. Nie będzie tam zmian, dopóki my się na to nie zdecydujemy. Nie ma takich planów. Pani Pełczyńska-Nałęcz wielokrotnie to dementowała. Tak jak również tą informację, że możemy utracić to ministerstwo. Nie, to byłoby złamanie umowy koalicyjnej.
Czyli skoro zostaje pan wojewodą, a na sercu są panu tak bardzo ważne tematy Kowalskiego i pani Kowalskiej, która jest już albo za chwilę będzie w ciąży. Mamy teraz taką sytuację, że ci państwo kowalscy kupili działkę w sypialni Szczecina, Kołbaskowa albo Dobra, bo chcą się budować, ale plany ogólne gmin mogą sprawić, że ta działka kupiona za kilkaset tysięcy złotych czy kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie warta nic, bo tam będzie można posadzić pietruszkę. Plany ogólne gmin trafiają do pana już, czy
wiemy,
czy jeszcze nie?
Powoli tak, ale pamiętajmy, że wojewoda sprawdza tylko poprawność procedury, w żadnym razie nie ingeruje merytorycznie. Gdzie mają być jakie tereny, gdzie mają być działki budowlane, gdzie ma być przemysł, to są wyłączne decyzje gmin. I tutaj ja nie mam jako stanowisko, czy jako urzędnik żadnego wpływu. Chcę to jasno wyjaśnić. Więc my tylko badamy, czy procedura była przeprowadzona poprawnie i czy można jakby przyjąć, że proceduralnie, tak jak każdą uchwałę badamy, czy wszystkie zostały spełnione przesłanki, które są w przepisach. Plany ogólne mają wyprostować tą nienormalną sytuację w Polsce, gdzie cały czas większość budynków jest budowana na tak zwanych warunkach zabudowy, czyli nie według planów zagospodarowania, ponieważ dawniej studium determinowało te plany i plany nie powstawały z przyczyn takich właśnie proceduralnych. Teraz mają być plany ogólne, gdzie będą już jakby gwarantowały, że nie trzeba będzie występować o warunki zabudowy, bo będą one określone, ale wiemy, że to było tak dużo lat za później, że teraz wkoło tego są tarcia, ponieważ w miarę szybko trzeba przeprowadzić no, takie porządne administracyjne zmiany.
Czasami kosztem Kowalskich?
To znaczy, nie sądzę. Pamiętajmy też, że bardzo dużo osób, które kiedyś kupiło ziemię rolną, liczyło na to, że sobie ją przekształci. A dzisiaj jest zaskoczona, że to jest nadal rolna ziemia i będzie w planie ogólnym jako rolna. No więc tutaj nie możemy mieć pretensji. Ci, którzy kupili działki jako budowlane, czyli takie, które już były w planach jako budowlane, no to one automatycznie zostaną zaciągnięte. Mogą być jakieś wyjątki, ale co do zasady, nie mogą być prawa nabyte, naruszane. Ale jak ktoś kupił rolną ziemię, no to nie może mieć pretensji, że nie może tam budować.
Że nie zostanie milionerem.
No na przykład.
Fundusz Rozwoju Dróg, 47 inwestycji drogowych zachodniopomorskich samorządów uzyskało środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten rok. 108 milionów złotych.
Tak.
To poprawi jakość?
Trochę jest lepiej niż w zeszłym roku, ponieważ mamy mniej inwestycji długoterminowych, ale od razu powiem. No, to jest 1/3 potrzeb. Gdybyśmy mieli przez 4 lata po 300-350 milionów, bo takie jest mniej więcej roczne zapotrzebowanie na poprawę tych dróg, byłoby nam łatwiej.
To jest 108 milionów na 60 kilometrów wystarczy.
Tak jest, ale pamiętajmy, że to są oczywiście różne długości, różne ważne elementy. Pamiętajmy, że również marszałek wspiera drogi powiatowe i wojewódzkie, więc staramy się tu wspólnie jakoś ten problem rozwiązać. Oczywiście nie rozwiąże to problemu w jeden rok. Co roku mamy ten budżet około 108 milionów i jest to narzędzie takie, które wspiera szczególnie bezpieczeństwo. To też część gmin no też nie dostaje tych pieniędzy i się martwi, że tak, że to nie wychodzi i 2 lata z rzędu nie dostają, no ale niestety tam są takie szczególne uwarunkowanie, gdzie najważniejszym punktowanym elementem jest bezpieczeństwo, czyli na przykład oświetlenie, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, bezkolizyjne skrzyżowania. Więc to są jakby ukierunkowane w tym miejscu i no, ci, co dostają, są zadowoleni, ci, co nie dostają, muszą chwilkę jeszcze poczekać.
Na koniec, mimo że 1 kwietnia, to bez żartów, dziś rusza taka linia autobusowa z Nowego Warpna przez Myślibórz Wielki w stronę Szczecina. Takie rzeczy się dzieją, to aż szok.
Tak, to jest ten właśnie jeden z tych elementów dopłat i to jest dzięki staraniu tam wójtów i starostów. Widać, że naprawdę w tym roku na przykład również mamy dopłaty do właśnie do tych linii PKS-owych, tak zwanych PKS-owych, czyli tych linii...
Te busy nie będą na pusto jeździć? Nie będą wozić powietrza?
Mamy nadzieję, że nie. Będzie zwiększona w ciągu lata, ale tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że ludzie w małych miejscowościach mają dokładnie takie same prawa jak ci w Szczecinie. Nawet jeżeli tam trzeba trochę dopłacić, to oni muszą dojechać do miasta, do lekarza, do kina, po zakupy. Więc odczarowujemy trochę tą wykluczenie komunikacyjne. Na razie autobusami, ale potem jeszcze jest cały czas w kolejce linie kolejowe. No, Pyrzyce nie mają dojazdu kolejowego od 20 lat. Moim zdaniem to jest coś, co absolutnie obciąża polityków i my musimy ten komunikacyjny taki węzeł rozwiązać i jednym z elementów są właśnie dopłaty i z nich właśnie skorzystało Nowe Warpno i Szczecin. Bardzo się cieszę.
Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, Polska 2050 RP, był moim i Państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.